Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj żużel, koszykówka, siatkówka, nawet lekka atletyka, Formuła 1, no i oczywiście piłka nożna. Tradycyjnie w sezonie zaczynamy od żużla, chociaż nie było ani Grand Prix, ani Ekstraligi, no ale były indywidualne mistrzostwa Polski i proszę sobie wyobrazić, że po raz czwarty wygrał Janusz Kołodziej, który zgromadził nie najwięcej punktów, bo miał tych punktów 15, ale wygrał w tym najważniejszym biegu, a najwięcej punktów zgromadził drugi Bartosz Zmarzlik, no ale nie udało się w tym najważniejszym.
Janusz Kołodziej to jest bardzo ciekawy przypadek zawodnika, który zdobył już któryś tytuł mistrza Polski, konkretnie czwarty, a na tych torach międzynarodowych radzą sobie lepiej inni nasi przedstawiciele. Tak samo było w tegorocznym Grand Prix, z jednym wyjątkiem, bo akurat Kołodziej jedno zwycięstwo odniósł. No ale tak to w czołówce przeważnie widzimy na tych międzynarodowych zawodach. Bartka Zmarzlika, właśnie Macieja Janowskiego czy Patryka Dudka, a tutaj zwyciężył Janusz Kołodziej, ale rzeczywiście patrząc na to, jak on sobie radzi na krajowym podwórku, wielkim zaskoczeniem to nie jest.
Na trzecim miejscu Maciej Janowski, który potwierdził, że wraca do formy. Czwarty był Piotrek Pawlicki, piąty jego brat Przemysław Pawlicki i na szóstym miejscu Patryk Dudek. No tutaj ewidentnie troszkę spadek tej formy ze strony Dudka. To tyle, jeżeli chodzi o żużel. Trochę więcej mamy o siatkówce. Zacznijmy od tego drugiego turnieju, czyli Uniwersjady w Neapolu. Polacy wygrywali wszystko, co się dało. Pierwsze sety stracili dopiero w półfinale z Rosją, ale wygrali 3-2 po niesamowitym tiebreaku. Później w finale mierzyli się z gospodarzami. Troszkę niestety, że z gospodarzami, bo wiadomo jak to jest. No i niestety przegrali. Przegrali ten mecz po tiebreaku 2-3, chociaż mieli szansę wygrać, prowadzić nawet 2-0. Niestety na tym turnieju w Neapolu nie było możliwości brania tak zwanego challenge'a i to też troszkę w tym spotkaniu było widać, ale gratulacje. Gratulacje dla naszych siatkarzy, dla tych młodych, którzy uczestniczyli w Uniwersjadzie, chociaż oni, jakich widzieliśmy na podium, no to wyglądali tak, jakby nie wygrali tutaj tego srebrnego medalu. Sami mówili, że oni przegrali złoto, ale tylko jeszcze bardziej gratulacje za ambicje. No a Final Six Ligi Narodów, tu nasza kolejna reprezentacja, chociaż w sumie reprezentację mamy jedną, no ale w siatkówce mamy taki komfort naprawdę przeogromny. Grała o trzecie miejsce, bo w półfinale przegrała spotkanie z Rosją 1-3, no i to było takie jedno spotkanie, które tym naszym młodym siatkarzom nie wyszło. Ewidentnie w tym dniu mieli jakiś kryzys, chociaż starali się niesamowicie, wygrali drugiego seta, to później już tych Rosjan nie udało się dogonić, ale jakoś wysoko nie przegrywali, bo do 19, do 22, do 21, ale w meczu z Brazylią o trzecie miejsce pokazali to, z czym zasłynęli podczas całego tego turnieju, czyli wielkie umiejętności, wielkie serducho. Wygrali z Wielką Brazylią, przecież wicemistrzami świata, którzy grali w podstawowym składzie, 3-0, do 17, do 23 i do 21. No nic, tylko gratulować. W finale jednak niespodzianka, bo to Stany Zjednoczone jako gospodarz też byli faworytami, ale wygrali Rosjanie, wygrali 3-1, no i tym samym obronili tytuł, który zdobyli rok temu we Francji. Tam zresztą też pokonali gospodarzy. Co do nagród indywidualnych, to jedna nagroda indywidualna przypadła naszemu reprezentantowi, jak najbardziej zasłużenie Bartoszowi Bednarzowi, który został wybrany jednym z dwóch najlepszych przyjmujących, a Bednarz też był najlepiej punktującym tego turnieju.
Jeżeli chodzi o pozostałe nagrody, no to tutaj mamy zaskoczenie, jeżeli chodzi o wybór MVP, ponieważ nie został nim żaden ze zwycięskich zawodników, czyli żaden z Rosjan. Został nim Matthew Anderson, czyli reprezentant Stanów Zjednoczonych, rozgrywający najlepszy to Micach Christensen, również Amerykanin. W przyjmujących oprócz Bartka Bednarza był Dmitrij Wałkow, Rosjanin, atakujący Wiktor Poletajew, również Rosjanin, środkowi Maxwell Holt ze Stanów Zjednoczonych i Iwan Jakowlew z Rosji i libero Erik Szodzi z USA.
Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, o nas teraz przygotowuje się w Zakopanem do najważniejszego turnieju w tym roku, czyli do kwalifikacji olimpijskiej. Ona na początku sierpnia. A jeżeli chodzi o naszą inną reprezentację, o koszykarzy, oni zaczęli przygotowywać się do Mistrzostw Świata. Trener Taylor ogłosił wczoraj taką szeroką kadrę na te mistrzostwa, bo do nich jeszcze trochę czasu zostało. No i będzie miał duży wybór, jeżeli chodzi szczególnie o rozgrywających i środkowych, bo ich tu jest sporo. Jest parę nowych nazwisk, młodych koszykarzy, naprawdę ciekawych, ale są też doświadczeni koszykarze, jak chociażby rozgrywający koszarek czy środkowy Lampę. No ale wydaje się, że liderami tej kadry oczywiście będą jej kapitan, czyli Adam Waczyński, no i starszy z braci Ponitków, Mateusz Ponitka. Ale o tej imprezie jeszcze na pewno będziemy mówić.
Jeszcze mamy kilka wiadomości z lekkiej atletyki, bo tam też były bardzo ciekawe imprezy w ostatnim czasie. I tak w diamentowej lidze w Monako znakomitą dyspozycję w ostatnim czasie potwierdził Piotr Lisek, który po raz kolejny wyśrubował rekord Polski w skoku o tyczce.
O centymetrze się
robi. Tak. No, tutaj wskoczył 6 metrów i 2 centymetry. Poprzednio rzeczywiście było to centymetr niżej. Próbował też poprzeczkę pokonać na wysokości 6,06, ale nie udało się, chociaż miał 3 próby.
Trzeba zostać tak stopniowo chyba.
Jeżeli chodzi o młodzieżowe mistrzostwa Europy, to tam również wiele powodów do zadowolenia. Kilka złotych medali mieliśmy. Złoto sztafety 4x400 metrów kobiet ze znakomitym finiszem Natalii Kaczmarek, która również indywidualnie na 400 metrów nie miała sobie równych. No i złoty medal, to co mogliśmy się spodziewać, czyli zwycięstwo Ewy Swobody w biegu na 100 metrów.
I Swoboda obroniła tytuł, który zdobyła 2 lata temu w Bydgoszczy. Jeszcze Formuła 1, Grand Prix Wielkiej Brytanii. Wygrał oczywiście Hamilton, a najlepszy wynik w tym sezonie Roberta Kubicy, który skończył te zawody na 15 miejscu. Dużo szczęścia też było, bo tam Vettel przesunięty, ale oby dalej była poprawa w tym sezonie, chociaż to się bardziej tyczy samochodu niż Kubicy. Została nam jeszcze piłka nożna, ale o niej za chwilę.
I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind.
Puchar Narodów Afryki jeszcze trwa, a nie mówiliśmy o ćwierćfinałach i półfinałach, no to powiemy. W ćwierćfinałach Senegal pokonał Benin 1-0. Nigeria okazała się lepsza od Republiki Południowej Afryki 2-1. Wybrzeże Kości Słoniowej zremisowało w regulaminowym czasie gry i w dogrywce z Algierią 1-1, ale Algieria lepsza była w rzutach karnych 4-3. No i w tym ostatnim spotkaniu niestety największa sensacja tego turnieju, czyli debiutant Madagaskar przegrał i to wysoko z Tunezją 0-3.
Ogólnie mówiąc, ćwierćfinały tego turnieju bez żadnych niespodzianek, bo mieliśmy też taką inną rewelację, czyli reprezentację Beninu, która również nie dała rady, uległa Senegalowi. No i rzeczywiście, jak przypatrzymy się na tych zwycięzców, no to trudno tutaj mówić o zaskoczeniu. Najbardziej wyrównany mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Algierią, co nie dziwi, bo w jednym i w drugim zespole wielu bardzo doświadczonych zawodników.
No i w półfinałach Senegal podejmował Tunezję. Minimalnie wygrał Senegal 1-0, ale bramka i to samobójcza padła dopiero w dogrywce. Algieria podejmowała Nigerię. No to miał być prawdziwy hit i takim był szczególnie to zakończenie. Tutaj Algieria wygrała 2-1.
Jeżeli chodzi o Senegal z Tunezją, jedna ciekawostka, bo w tym meczu obie drużyny miały po rzucie karnym i żadna z nich nie potrafiła wykorzystać jedenastki. W Senegalu dwukrotnie wcześniej na turnieju mylił się Sadio Mane, więc do piłki teraz podszedł Henry Saivet, również nie trafił do siatki. Jedyna bramka to było trafienie samobójcze zawodnika z Tunezji, a co do Algierii z Nigerią, Riyad Mahrez bohaterem narodowym Algierczyków, jego bramka z rzutu wolnego już w 95. minucie, no i Algieria staje przed szansą w finale, w meczu z Senegalem, żeby po raz drugi sięgnąć po to trofeum, z kolei Senegal jeszcze do tej pory, co ciekawe, Pucharu Narodów Afryki nie wygrał, tylko raz był w finale, to było w tym pamiętnym 2002 roku, oni później na Mundialu byli rewelacją i doszli do ćwierćfinału.
A ten finał w piątek, wcześniej, dwa dni wcześniej, czyli w środę, będzie spotkanie o trzecie miejsce. Tu oczywiście Tunezja podejmie Nigerię.
No i jeszcze jedno słówko, bo już te drużyny grały na tym turnieju. To są zespoły, które rywalizowały w jednej grupie. I powiemy tak, w fazie grupowej lepsza była Algieria, która wygrała z Senegalem 1-0. Jak będzie w finale, to się przekonamy właśnie w piątek.
A my przechodzimy do europejskich pucharów, a raczej do kwalifikacji do europejskich pucharów, które nasze zespoły już tradycyjnie zaczynają bardzo wcześnie, ale oby nie było tak tradycyjnie, że wcześniej
skończą.
Odpadają. Na razie po pierwszych spotkaniach wszyscy są na remis. Zaczniemy od Ligi Mistrzów, od pierwszej rundy eliminacji. Tam do Borysowa na Białoruś pojechał mistrz Polski Piast Gliwice. I spisał się szczególnie w pierwszej połowie, biorąc pod uwagę, że faworytem nie był, patrząc na grę, świetnie. Prowadził 1-0, później wprawdzie batę wyrównało na 1-1, tak zakończyło się to spotkanie, ale taki wynik z wyjazdu to nie jest zły wynik.
Z jednej strony nie jest zły wynik, ale z drugiej pamiętamy, jak batę potrafi odrabiać straty w meczach wyjazdowych, a rewanż mamy w Gliwicach. Jeżeli chodzi o to spotkanie, no to Piast rzeczywiście dwie takie zupełnie różne połowy, bo w pierwszej połowie Gliwiczanie bardzo spokojna, poukładana gra, nie dali się przeciwnikom stłamsić w defensywie. Powiedziałbym nawet, że mieli przewagę optyczną. No i dzięki temu też padła ta bramka Piotra Parzyszka. W drugiej połowie wyglądało to już troszeczkę gorzej. Gliwiczanie, mistrzowie Polski oddali inicjatywę przeciwnikom. W efekcie ci wyrównali. No i tak naprawdę sprawa awansu w meczu w Gliwicach jest kwestią otwartą.
A to spotkanie rewanżowe jutro o godzinie 20:00. Za nami też dwa spotkania w eliminacjach do Ligi Europy. Tam grały Krakowia i Legia Warszawa, grały na wyjeździe. Krakowia podejmowała na wyjeździe duńską Skredę. Skończyło się 1-1.
No jeżeli chodzi o Krakowie, no to myślę, że Pasy też mogą być zadowolone z tego wyniku, bo wiele osób obawiało się starcia z bądź co bądź wicemistrzem Słowacji. Jednak pamiętajmy, że ten wicemistrz Słowacji mocno się osłabił, bo jeden z podstawowych stoperów, Tomasz Huk, trafił do Piasta Gliwice. Taka ciekawostka. Krakowia, co prawda, bramki nie strzeliła żaden z nich zawodników, bo tam było trafienie samobójcze. Później w 43 minucie wyrównanie. No ale też mają krakowianie przewagę własnego boiska w rewanżu. Miejmy nadzieję, że ją wykorzystają.
Najwięcej chyba powiedziano po tych spotkaniach o Legii w Warszawie, czyli wicemistrzu Polski. No a nie zasługuje Legia, żeby tak dużo o niej mówić, bo Legia zaledwie zremisowała bezbramkowo z tak znaną drużyną jak Europa FC.
No i dodajmy, że ta drużyna jest wicemistrzem Gibraltaru, co tylko dodaje tutaj czary goryczy do tego, co się stało. Pamiętamy w zeszłym sezonie odpadnięcie po 2 meczu z zespołem z Luksemburga, z Dudelange. No niestety ta poprzeczka poszła niżej, bo teraz taki zespół jak zespół z Gibraltaru, Legia mimo wszystko miała obowiązek wygrać. Nie kupuję zupełnie tłumaczeń piłkarzy warszawskiej drużyny, że murawa nie ta, że jakieś jeszcze inne rzeczy. Jeden z piłkarzy nawet wręcz stwierdził, że jest dumny z wykonanej pracy. No jeżeli dumą jest zremisowanie z 0-0 z wicemistrzem Gibraltaru, no to coś więcej powiedzieć.
No najlepszą odpowiedzią będzie zwycięstwo i to wysokie zwycięstwo u siebie i na to oczywiście w czwartek liczymy, bo tutaj rewanże. W czwartek Cracovia zagra o 19:00, Legia zagra o 21:00. Jeszcze nam troszkę tej piłki nożnej zostało, ale to za chwilkę.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
Tout comme un défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins, tends une main vers moi.
I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay.
Tout comme un défi, je te lève.
Piątek, 19 lipca startuje Ekstraklasa, a jak startuje Ekstraklasa, to znaczy, że jesteśmy już po Superpucharze Polski. W tym Superpucharze oczywiście grał mistrz Polski ze zdobywcą Pucharu Polski. Tak się złożyło, że mistrzem jest oczywiście Piast Gliwice, a zdobywcą Pucharu Polski Lechia Gdańsk i Superpuchar w tym roku powędrował do Gdańska.
Lechia tak naprawdę pierwszy mecz o stawkę w tym sezonie. Mogła sobie pozwolić też na komfort wystawienia pierwszego garnituru i z tego korzystała. Wygrała 3-1. Bohaterem tego spotkania Lukas Haraslin, który dwukrotnie pokonał Jakuba Szmatułę. A Piast troszeczkę w rezerwowym składzie wystąpił w tym meczu, co zastanawia, bo to przecież jest dopiero drugie spotkanie oficjalne Gliwiczan. Co nie zmienia faktu właśnie, że ten mecz przegrali 1-3.
A Ekstraklasa zacznie się już w piątek, w pierwszym spotkaniu 18. Arka Gdynia podejmie Jagiellonię Białystok, a już w drugim jeden z Beniaminków, czyli ŁKS Łódź, zmierzy się właśnie z Lechią Gdańsk.
No i zapowiada nam się bardzo interesujące spotkanie. ŁKS po kilku dobrych latach nieobecności w najwyższej klasie rozgrywkowej, no na dzień dobry dostaje bardzo wymagającego przeciwnika, bo naszego Pucharowicza, jakby na to nie patrzeć. Pamiętamy jeszcze ŁKS z zeszłego sezonu, jak bardzo fajnie grał w piłkę w pierwszej lidze. No i ja liczę osobiście na to, że ten styl przełożą piłkarze z Łodzi na Ekstraklasę, chociaż z drugiej strony obawiam się, patrząc na Kasus Miedzi Legnica, że jeżeli nie będzie wyników, to będą musieli troszeczkę zredukować swoje założenia.
Oby tak nie było, też dla ładnego widowiska. Drugi z Beniaminków, ten, który pierwszy dostał się do Ekstraklasy, Raków Częstochowa, podejmie Koronę Kielce, niestety nie na swoim boisku.
No i to też jest bardzo przykre, że tutaj akurat Częstochowa musi jechać aż do Bełchatowa, żeby rozgrywać swoje domowe mecze. Ostatnia taka sytuacja to była Sandecja Nowy Sącz, która musiała grać w Niecieczy, jak to się skończyło.
Ale oni mieli trochę bliżej.
Wszyscy pamiętamy, niestety skończyło się to degradacją. Raków również w pierwszej lidze pokazywał bardzo ciekawą piłkę, a zmierzy się z Koroną, w której zaszły w oknie transferowym bardzo duże zmiany. Trener Lettieri dużo narzekał, że miał krótką ławkę rezerwowych, ale po tym oknie myślę, że troszeczkę tą opinię zmieni.
Wisła Kraków podejmie u siebie Śląsk Wrocław. No w Wiśle mamy kilku nowych zawodników. Piast Gliwice natomiast już na samym początku czeka trudna przeprawa, bo u siebie Piast podejmie Lecha Poznań, który oczywiście ze sporymi aspiracjami po raz kolejny przystąpi do Ekstraklasy.
Kolejorz, można powiedzieć, mocno przewietrzył szatnie, bo tam kilkunastu zawodników się pożegnało. Przyszło kilku nowych zawodników. Na papierze wyglądają bardzo interesująco. Mamy kilku młodych, właśnie nowych graczy w zespole z Poznania. Powracali też niektórzy z wypożyczeń. No i na pewno Lechici mierzą w coś więcej niż tylko w ósemkę, no ale ten sprawdzian chyba najtrudniejszy z możliwych na boisku mistrza Polski, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce.
No i kolejny hit może nam się szykować, bo Zagłębie Lubin, zawsze groźne, podejmie u siebie Krakowie.
No jeżeli chodzi o Zagłębie, to akurat spokojne okienko transferowe. Nie było jakichś nie wiadomo jakich rotacji, powracali zawodnicy z wypożyczeń. No nie będzie co prawda już Filipa Jagieły, to już wiedzieliśmy przed sezonem. Będzie nowy napastnik Rok Sirk. Zobaczymy, czy on pomoże Miedziowym w zdobywaniu goli. No a Krakowia ma tą przewagę, że już za sobą jedno przetarcie pucharowe, ale czy to akurat będzie jakiś atutem, tego nie wiem.
Legia Warszawa, wicemistrz Polski, podejmie u siebie Pogoń Szczecin. Zawsze trudny przeciwnik.
No i Legia będzie na pewno chciała się zrehabilitować. Nie wiemy co prawda, jak się skończy ten rewanż pucharowy, no ale w lidze będzie chciała zacząć z wysokiego C. Również kilka ciekawych transferów, między innymi znani z Ekstraklasy Arvydas Nowikowas czy Valerian Gwilia, więc na pewno tutaj stołeczny zespół będzie chciał rozpocząć od zwycięstwa.
I ostatnie spotkanie tej pierwszej kolejki. Wisła Płock podejmie u siebie Górnik Zabrze.
No i Wisła Płock również po małej rewolucji, przede wszystkim mocno przemeblowana defensywa, która w zeszłym sezonie była, można powiedzieć, taką piętą achillesową nawciarzy. Górnik również kilka zmian, przede wszystkim najważniejsza to jest chyba utrata Szymona Żurkowskiego, który wiedzieliśmy właśnie, że już odejdzie do Fiorentiny, nie ma też wspomnianego wcześniej Gwili, no ale przyszli inni zawodnicy, którzy będą chcieli się wykazać. Zobaczymy, jak w tych realiach Ekstraklasy sobie poradzą.
Co do Ekstraklasy, to jedna bardzo ważna zmiana, jeżeli chodzi o młodzieżowce.
Będzie taka sama zasada, jak obowiązywała niedawno, cały czas zresztą obowiązuje w pierwszej lidze, czyli na boisku będzie musiał przez 90 minut przebywać jeden zawodnik w wieku młodzieżowca.
To nie znaczy, że musi być to ten sam zawodnik.
Tak, można w trakcie meczu wpuścić młodzieżowca za młodzieżowca, można wpuścić więcej niż jednego młodzieżowca. To akurat nie jest zabronione, zobaczymy, jak ta zmiana się sprawdzi w praktyce.
I jeszcze na koniec tego bardzo szybko, transfery, bo w tym tygodniu no, wydarzyło się kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim w końcu nam się skończyła, tak się wydaje, że się skończyła saga z Griezmannem, który trafił do Barcelony z Atletico za 120 milionów euro, czyli tyle, ile było w umowie odstępnego.
Tak, jeżeli chodzi o Griezmana, on już odbył nawet treningi ze swoimi nowymi kolegami. Sporo żartów było podczas tych treningów, no ale można powiedzieć wreszcie, bo już ciągnęło się to niesamowicie długo i myślę, że wielu kibiców też zirytowanych tym, co tam się działo między Atletico a Barceloną. Chociaż tam, co prawda, mają jeszcze trwać targi o 80 milionów euro, jakieś tam przepisy powołuje się Atletico.
To nie są takie drobne.
Ale szczerze mówiąc, jakoś nie wróżę im sukcesu w tej sprawie.
Było też kilka innych transferów. Szczególnie ciekawy, jak dla mnie, to ten transfer młodego rumuńskiego zawodnika Janis Hadzi.
Janis Hadzi to
nazwisko
jest
znane.
Tak, no nieprzypadkowo, przecież to jest syn sławnego George'a Hadziego. Ze znakomitej strony zaprezentował się na ostatnim młodzieżowym Euro, prowadząc Rumunię do półfinałów. No i przechodzi z Vitorulu Constanța, którego trenerem jest, a to przypadek, George Hadzi, do Genku, belgijskiego Genku za 8 milionów euro. Wydaje się, że Belgowie mogą za jakiś czas tą sumę odzyskać jeszcze zwielokrotnioną.
Z takich ciekawszych transferów mieliśmy porozumienie na linii Sampdoria Olympique Lyon. Tutaj obrońca Joachim Andersen. Paul Lopez z Betisu przeszedł do Romy, a Maxi Gomez z Celticu do Walencji.
No ciekawy jest ten transfer Paul Lopeza, bo to jest bramkarz. No a wiemy, że w Romie po odejściu Alissona mieli z tym problem. Przyszedł Olsson, reprezentant Szwecji, ale jakoś nie przekonywał. Przychodzi w jego miejsce troszeczkę młodszy Paul Lopez, już z debiutem w reprezentacji Hiszpanii, z perspektywami. A Maxi Gomez, urugwajski napastnik, niezły sezon w Celcie Vigo, trafia teraz do mocniejszego zespołu, do Walencji, a w drugą stronę wędruje Santi Mina, a to jest akurat transfer darmowy.
Jeżeli chodzi o Monaco, oni zakupili z Montpellier bramkarza Beniamina Lacomte.
Jeżeli chodzi o Monaco, to oni się w tym roku skupili na wykopywaniu tych wypożyczonych wcześniej Gelsona Martinsa za 30 milionów euro. Teraz przychodzi bramkarz, który wzmocni rywalizację. Pamiętajmy, że cały czas golkiperem Monaco formalnie jest Daniel Subasic.
No i oczywiście kolejne okienko, na którym zyskuje Porto. Tym razem na razie 12 milionów euro od Sevilla za Olivera Torresa.
Chociaż szczerze mówiąc, Torresa z Atletico kupili za więcej, więc tu akurat o zysku bym nie mówił, ale myślę, że dla Sevilli to ciekawy transfer. Wzmocnią sobie środek pola zawodnikiem, który już wcześniej grał w Hiszpanii.
Powraca takie nazwisko jak Roberto Soldado. On będzie grał w Granadzie, a ostatnio grywał w Turcji.
No Soldado rzeczywiście na jakiś czas zniknął, zrobiło się cicho, troszeczkę obrał egzotyczne kierunki. Zawodnik 34-letni, którego z pewnością w zespole Beniaminka dużym atutem będzie doświadczenie.
Na linii Inter Cagliari mamy wypożyczenie za 12 milionów euro i chodzi o Nicolo Barella.
Barella to jest młodzieżowy reprezentant Włoch, chociaż już gra w dorosłej kadrze. Inter po tym roku wypożyczenia jeszcze będzie musiało dopłacić za Barellę 25 milionów euro, ale to jest zawodnik bardzo młody i wydaje się, że jeszcze można tutaj z tego zawodnika wycisnąć bardzo wiele.
I ostatni taki głośniejszy transfer z tego tygodnia, Fabian Delf, Everton z Manchesteru City.
Jeżeli chodzi o Delfa, no to po tych transferach ostatnich jeszcze przyszedł Rodri. Miałby problem z tym, żeby występować w Manchesterze City zarówno na środku pomocy, jak i na lewej obronie. No i bardzo rozsądny transfer Evertonu za nieduże pieniądze, a zawodnik również doświadczony, reprezentant kraju.
To my się powoli żegnamy. Jeszcze prośba o pozdrowienia. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy Anię, która nas dzisiaj słuchała, i wszystkich innych słuchaczy, a byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.